chwała Bogu. Skłońmy jeszcze krótko nasze głowy. Drogi Ojcze, tak dziękuję Ci za to, że jesteś pośród nas obecny. Tak proszę Cię, żebyśmy, Panie, dalej mieli nasze uszy otwarte, tak aby, Panie, to słowo nie tylko, Panie, docierało do nas, ale także, żeby nas zmieniało, Panie, żebyśmy wprowadzali je w życie. Amen. Nie dogadywałem się z bratem Darkiem, o czym będzie usługiwał, ale widzę, że moja usługa będzie taką pewnego rodzaju dobrą kontynuacją tego, co mówił brat Darek, dlatego że chciałbym dzisiaj mówić, co robić, żeby nie iść drogą Saula. Może nie będę dzisiaj mówił o Saulu, ale chciałbym dzisiaj właśnie mówić o tym, co zrobić, żeby nie postępować tak, jak Saul postępował. Na początku chciałbym, żebyśmy pochylili się nad sytuacją, może tak zastanowili się nad tą sytuacją, która obecnie dotknęła Europę, dotknęła również nasz kraj. Widzieliśmy takie zmiany pogodowe dosyć spore. Huragan, który przychodził nad Polską. I kiedy tak ostatnio wczoraj czy przedwczoraj przeglądałem sobie wiadomości, poruszyło mnie jedno zdjęcie. Widziałem samochód, który został całkowicie zmiażdżony przez drzewo i ludzie, którzy jechali tym samochodem, zginęli. I to jest ciekawe, że ten samochód wcale nie był zaparkowany, on jechał i po prostu taki był podmuch wiatru, że drzewo całe zostało wyrwane i przygniotło ten jadący samochód. I tak zadałem sobie pytanie, Boże, tak wystarczyłoby 3 sekundy wcześniej albo później, tak? Może tak niewiele by brakowało, żeby ci ludzie nie zginęli, nie? Tak może, tak analizując tą sytuację, mówię, przecież to nie było konieczne, to nie było konieczne. A z drugiej strony myślę sobie, mogłem i ja się znaleźć w tej sytuacji. Mogłem i ja, mógł ktoś bliski dla mnie. Może dzisiaj powiesz, ale to tylko 5 osób zginęło w naszym kraju. To taki bardzo mały procent tego, ilu nas jest. Ale powiedz o tym rodzinom, których osoby zginęły. Dzisiaj chciałbym jedynie zastanowić się nad tym, że w pewne spekulacje, pewne tezy, może jakieś badania tego, dlaczego te osoby zginęły, nic nie pomoże. Ale jedna rzecz jest bardzo istotna. Czy ich życie w taki sposób się zakończyli, nie planowali tego, ale czy w tym życiu, w którym żyli, zdążyli pojednać się z Bogiem? Czy zdążyli wykorzystać czas swojego życia na to, żeby spotkać się z prawdziwym Bogiem? Chciałbym, żebyśmy otworzyli Psalm 90. To dzisiaj będzie podstawowy fragment, na którym będę chciał bazować swoją usługę. I czytamy w 12 wersecie tak. Naucz nas liczyć dni nasze, a wtedy także osiągniemy mądrość serca. Dzisiaj chciałbym mówić o liczeniu dni, o tym, co to znaczy liczyć dni i jaki to ma wpływ na mnie i na ciebie. Jedno jest pewne. To, co było wczoraj, nie wróci. To, co przeżywałeś wczoraj, dzisiaj jest tylko historią i już nic z tego nie zmieni. Dlatego liczy się to, co jest dzisiaj. Amen? I liczy się to dlatego, że to właśnie dzisiaj możesz zbliżyć się do Boga. Liczy się to dzisiaj dlatego, że właśnie w tym momencie możesz zacząć przeżywać Jego niesamowitą obecność. Możesz zbliżyć się do Najwyższego i możesz zaczynać przeżywać nowe z Nim, bez względu na to, co było wczoraj. I Bóg może zacznie Ci dzisiaj używać, także jutro zaczną się dziać niesamowite rzeczy w Twoim życiu. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to, że Bóg ma moc, żeby z Twojego, wybaczcie, nudnego życia do tej pory uczynić coś nowego? Naucz nas liczyć dni nasze, a wtedy osiągniemy także mądrość serca. Bóg powołał nas do liczenia dni naszych. I czytamy dalej. Od 13. O Panie, zwróć się ku nam wreszcie i ulituj się nad Twymi sługami. Pozwól nam już z rana żywić się Twą dobrocią, a będziemy się radować i cieszyć przez wszystkie dni. I radość nam zsyłaj przez dni tyle, ile trzymałeś nas w udręczeniu. Pozwól nam cieszyć się przez lat tyle, przez ile znosiliśmy nieszczęścia. Pokaż swoje dzieła sługom Twoim i ich synom Twą wspaniałą potęgę. Niech zstąpi na nas dobroć Pana, Boga naszego. Niech raczy wspierać dzieła rąk naszych. Niech to, co nasze ręce czynią, umacnia. Kiedyś pewien kaznodzieja zwrócił na to uwagę, co myślę jest bardzo ciekawe. Bóg, kiedy stworzył świat, powiedział do Adama, żeby nazwał zwierzęta, dał jakby pewne prawo do nazywania miast, później do różnych innych rzeczy do nazywania. Jednak Bóg nie powiedział, żeby nazwać dni. Nigdzie nie czytamy w Słowie Bożym, że Bóg nazwał dni. Czytamy, że Bóg liczył dni, tak? Czytamy, że w pierwszy dzień Bóg stworzył ziemię, tak? Czytamy, że w 50. dniu stąpił Duch Święty. Czytamy, że 40 dni Jezus pościł. Czytamy, że trzeciego dnia zmartwychwstał. Nie czytamy, że to było w sobotę czy w niedzielę. Ale widzimy tutaj, że Bóg nakazuje nam liczyć dni nasze. Co przez to rozumie? Po pierwsze, myślę, że liczenie naszych dni odnosi się do tego, że ja i ty, mając tylko jedno życie, musimy ten czas naszego życia wykorzystać jak najlepiej. I możesz żyć byle jak, możesz szukać wszystkiego i niczego, możesz się dobrze bawić, możesz szukać emocji i wrażeń, możesz robić rzeczy, które nikt nigdy nie robił. Jednak pytanie, jakie musisz sobie zadać dzisiaj, jak najlepiej wykorzystać swoje życie? Jak najlepiej wykorzystać czas, który Bóg tobie daje? Nie wiesz, ile to będzie trwało, nie wiesz, kiedy się zakończy twoje życie, ale pytanie, jakie musisz sobie dzisiaj zadać, jak najlepiej wykorzystać swoje życie? I tak jak powiedziałem, każdy ma tylko jedno życie. I to nie jest przypadek, że mówię to tutaj. Może ktoś by powiedział, ale takie słowo to powinno może do starszych ludzi, tak? Bo są już posunięci w wieku, ale do młodych może nie. Ja myślę, że Bóg dzisiaj mówi do każdego z nas. Naucz się liczyć dni swoje. I uwaga jest taka z mojej strony. Życie bardzo szybko przemija i przetrwa z twojego życia to, co jest cenne w oczach Bożych. Nie wiem, czy się nad tym zastanawiasz. Kiedy planujesz swój dzień, kiedy robisz pewne rzeczy w swoim życiu, to zastanów się nad tym, że przetrwa tylko to, co ma znaczenie w oczach Bożych. I po pierwsze, chciałbym mówić o tym, że kochanie Jezusa, przybliżanie się do Niego, uczy ciebie i mnie, jak wykorzystać najlepiej swój czas. I kiedy zrobisz taki rachunek swojego sumienia, swojego życia, spojrzysz na dni swojego życia i zadaj sobie pytanie, jak wiele dni po prostu zmarnowałem? Jak wiele dni było takich, w których tak bardzo byłem zajęty, że zapomniałem, żeby inwestować w to, co najważniejsze? Wiecie, tak jak ostatnio w środę zwiastowałem, podzieliłem się tak krótko tym, że nawróciłem się już dosyć spory czas temu. W 2005, 3 kwietnia ochrzciłem się. I tak przyznając się wam szczerze, wtedy w środę powiedziałem, wiele dni było takich, które niewłaściwie wykorzystałem. I zadaję sobie dzisiaj także to pytanie, jak wiele dni, jak wiele czasu właściwie gospodarowałem swoim czasem. Jak wiele dni dobrze wykorzystałem tego, co Bóg mi dał. Fundamentalna prawda jest taka, że bez Boga nie można dobrze wykorzystywać swojego czasu. Bo właściwe wykorzystanie czasu, tak jak powiedziałem, jest czynienie tego, co ma wartość w oczach Bożych. Co ma wartość w Jego oczach. Czyli moje starania, moje zabiegi, moja praca, moje przyjemności, to wszystko, kiedy umrę i kiedyś stanę przed Bogiem, nie będzie miało najmniejszego znaczenia. Największe znaczenie będzie miało to, czy byłem posłuszny Słowu Bożemu, jak słyszeliśmy wcześniej. Zgodzicie się ze mną? Bóg musi mieć żywy i realny wpływ na twoje życie, abyś mógł nauczyć się liczyć swoje dni. Co to oznacza? Bóg zmienia twoje i moje myślenie i przez to uczysz się poznawać Boga głębiej, to znaczy wykorzystujesz we właściwy sposób swój czas. Jeżeli Bóg zmienia twoje myślenie, to zaczynasz funkcjonować w inny sposób, zaczynasz działać w inny sposób i myślę, że to jest miejsce, w którym rodzi się powołanie do twojego życia. Wiecie, jestem przekonany o tym, że tak długo, dopóki nie padniemy na swoje kolana, nie poświęcimy swojego czasu Bogu, to choćbyśmy nie wiem jak służyli, Bóg tobie nie pokaże, co ma tak naprawdę dla ciebie. Powołanie rodzi się na Twoich spotkaniach z Bogiem. Powołanie do Twojego życia rodzi się na spotkaniach Twoich z Bogiem. I to On objawia Ci swoją wolę i pokazuje Ci nowe rzeczy. Każda prawdziwa zmiana zaczyna się od środka, od wewnątrz. Nie wiem, czy się nad tym zastanawiacie. Możecie mówić przez godziny osobie, która ma problem z alkoholem, żeby przestała pić, a ona i tak nie przestanie tak długo, dopóki nie uświadomi sobie w swoim sercu: jestem alkoholikiem, potrzebuję zmiany. Tak długo, dopóki w Twoim sercu nie pojawi się myśl: bez Boga sobie nie dam rady, potrzebuję Go więcej i więcej, to nic się nie zacznie zmieniać. Prawdziwe zmiany zaczynają się od środka. I dlaczego potrzebujemy zmiany naszego myślenia? Dlatego, że Boże myśli są całkiem inne niż nasze. Słowo Boże mówi, że moje myśli to nie myśli wasze, tak? Moje drogi to nie drogi wasze. Bóg musi zmieniać nasze myślenie, jeżeli chcemy być Jemu podobni. Dlaczego myślenie jest tak istotne? Ano dlatego, że wszystko, co robisz, całe Twoje życie opiera się na tym, co się rodzi w Twojej głowie, w Twoim umyśle. Zanim pójdziesz zjeść śniadanie, to przez Twoją głowę przyjdzie myśl: aha, jestem głodny. Zanim pójdziesz w jakiekolwiek miejsce, pomyślisz o tym. Zanim powiesz coś komuś, zastanowisz się przez chwilę, tak? Wszystko, co rodzi się w Twoich myślach, jest początkiem tego, co później czynisz. I Bóg chce zmieniać nasze myślenie, aby nasze drogi były jak Jego drogi. Aby nasze myślenie było jak Jego myślenie. Zgodzicie się ze mną? I Bóg widzi pewne sytuacje, problemy, okoliczności Twojego życia całkiem inaczej, tylko dlatego, że ma inne myślenie niż Ty. Tylko dlatego, że Jego myślenie jest nastawione pozytywnie. Tylko dlatego, że On widzi rozwiązanie problemu, podczas gdy Ty zadręczasz się nad problemem. Dlatego tak istotne jest, żeby Bóg przemieniał Twoje i moje myślenie, ponieważ bez tego w żaden sposób nie doświadczymy ponadnaturalnego działania Bożego. Cały czas będziemy pogrążeni myślami negatywnymi, tymi, które nie pozwolą nam iść do przodu. Dlatego potrzebujesz zmiany myślenia. Myśli pełne zwątpienia musisz usunąć, a czytać i być posłusznym Słowu Bożemu. Amen. Wiecie, często kiedy razem z Natalią gdzieś siadamy i studiujemy Słowo Boże, modlimy się, to Natalia wyciąga jakieś takie ciekawe kąski, ja to nazywam takie kąski z Biblii, które gdzieś później możemy się nad tym zastanawiać. I ostatnio zwróciła uwagę na postawę Ananiasza z Dziejów Apostolskich. Czytamy, że Bóg przemówił do Ananiasza: pójdź, bo w pewnym domu jest Saul, tak jak teraz interpretuję, i masz się o niego pomodlić, gdyż to jest człowiek, którego powołuje. A Ananiasz mówi: no ale jak to? Przecież to jest człowiek, o którym wiem, że prześladuje Twój Kościół, Panie. To jest człowiek, o którym wiem, że czyni rzeczy, których nie powinno się czynić, tak? Którego się boję, można by było powiedzieć. Ale z tej historii wynika tylko jedno. Bóg ma moc zmienić myślenie. Bóg miał moc zmienić Saula, Bóg miał moc zmienić jego myśli do tego stopnia, że z wroga uczynił przyjaciela. Czy wierzycie w to? Kiedyś Jezus powiedział, przeczytajmy to, znaczy jest napisane, przepraszam, nie Jezus, tylko jest napisane w jednym z listów Pawła: Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubił. A więc to, co głupiego u świata wybrał Bóg. Kiedy spojrzymy na apostołów, kiedy otworzylibyśmy sobie Ewangelię Marka, 8 rozdział, 14-17, czytamy tam tak. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów, mieli z sobą w łodzi tylko jeden bochenek. I nakazywał im, mówiąc: baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. A zauważył to Jezus i rzekł do nich: o czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, czy serce wasze jest nieczułe. Widzimy tutaj apostołów, ludzi, którzy chodzili za Jezusem, więcej, ludzi, którzy już byli świadkami tego, jak Jezus dwa razy rozmnożył chleb. Najpierw nakarmił 5000, później 4000 i możemy powiedzieć, godzinę później jadą z jednym bochenkiem i się załamali. Nie mamy co jeść. Nie mamy co jeść. Czy to nie jest śmieszne? Jezus, który rozmnożył chleb, później zadaje im pytanie, ile zebraliście koszu, kiedy nakarmiłem 5000? Ile zebraliście koszów, kiedy nakarmiłem 4000? Potrzebna była zmiana ich myślenia. Twoje myślenie ma wielkie znaczenie, dlatego że działasz, tak jak powiedziałem, w oparciu o to, co urodzi się w twoich myślach. Co jest w twojej głowie. I dzisiaj z przerażeniem musimy popatrzeć w swoje życie i zadać sobie pytanie, dlaczego tak wielu chrześcijan niewłaściwie wykorzystuje swój czas. Wiecie, z przykrością widzę młodych ludzi, którzy odchodzą od Chrystusa tylko dlatego, że chłopak, ten jedyny, wydaje się być lepszy niż Bóg. Dlatego, że może dziewczyna, której nie mogłem znaleźć w kościele, znalazła się tam i ona była taka wspaniała. Wiecie, dlaczego dzisiaj wiele młodych dziewczyn odchodzi z kościoła za tym jedynym, który pragnie tylko tego, żeby ją wykorzystać, a nie żeby dać jej szczęście. Wiecie, dlaczego tak wielu młodych chłopców pełnych rozgoryczenia szuka swojego spełnienia w świecie? Wiecie, dlaczego tak wiele małżeństw dzisiaj się rozpada? Dlaczego jest tak wiele rozwodów? Dlaczego dzisiaj rozwód stał się czymś normalnym? Dlaczego dzisiaj jest tak mało ludzi, którzy nie noszą na swoich barkach tak wielu różnych trudności, których nie musieliby dzisiaj nieść? Tak wielkich ciężarów. Dlaczego to się dzieje? Myślę, że dzieje się to nie inaczej, jak tylko przez to, że Bóg nie ma do końca wglądu w twoje myśli. Bóg nie może do końca panować nad tobą, jeżeli nie oddasz mu swojego myślenia, jeżeli nie pozwolisz mu zmieniać swojego myślenia. Może myślisz dzisiaj, mnie to nie dotyczy, moja rodzina jest inna, ale nie wiesz, co się stanie, kiedy przyjdzie coś na ciebie. Paweł w jednym ze swoich listów pisze: a tak kto miema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. A w liście do Galacjan jest napisane: bracia, a gdyby komu przydarzył się jakiś upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. A więc innymi słowy, kiedy widzisz osobę, która upada, nie ciesz się, nie osądzaj jej, bo możesz się znaleźć na jej miejscu. Ale tamte osoby, które przeżywają trudności, na pewno potrzebują jednego, potrzebują zmiany myślenia. Potrzebują zmiany swojego myślenia. I nie są w niczym gorsi od ciebie, ani ty nie jesteś w niczym lepszy od nich. Ale każdy z nas potrzebuje zmiany myślenia. Wiecie, dzisiaj bardzo rzadko mówi się o grzechach, dzisiaj mówi się o problemach. Dzisiaj mówi się: ja mam taki problem. Ciężko jest nazwać wprost: jestem grzesznikiem. Wiecie, dzisiaj nie posyła się ludzi pod krzyż, ale wysyła się ich do psychologa i mówi: on ci pomoże, on ci powie, jak sobie poradzić z myślami swoimi. A ja dzisiaj chcę tobie powiedzieć: Jezus Chrystus zmienia myślenie. Jezus Chrystus zmienia myślenie. I tak długo, dopóki nie stanie on się panem twoich myśli, to nie dziw się, że różne rzeczy rodzą się w twojej głowie. Zrozum: jeśli stoisz, bacz, abyś nie upadł. To wszystko dzieje się dlatego, że nie pozwalamy Duchowi Bożemu przemienić naszego myślenia. dlatego że każde nasze zachowanie, wszystko co robimy, najpierw rodzi się w Twoich myślach. Poza myśleniem, w tym psalmie 90 czytamy: nałóż nas liczyć dni nasze, abyśmy także posiedli mądrość serca. Bóg zwraca się do nas, abyśmy dbali o nasze serca. I krótko mówiąc, mądre serce to takie, które jest nasycone Bożą mądrością. I to ono pokazuje Tobie każdego dnia, jak wykorzystywać swój czas. Jak wykorzystywać swój czas. Dlatego ważne i istotne jest, żeby spotykać się z Bogiem każdego dnia. I tak jak czytamy też w psalmie 90, zwróćcie, to jest ciekawe. Pozwól nam już z rana żywić się Twą dobrocią, a będziemy się radować i cieszyć przez wszystkie dni. Ja zgodzę się z tym, że każdy musi mieć taki swój czas w ciągu dnia, kiedy spotyka się z Bogiem. Ale myślę, że jeżeli Słowo Boże mówi z rana, to nie jest to przypadkiem. Jeżeli Słowo Boże mówi z rana, to nie jest to tak po prostu. Ale ma to znaczenie, dlatego że możesz oczywiście o godzinie 22 przed snem przeczytać nawet 5 rozdziałów, zasnąć nad Biblią, ale twój dzień już minął. A kiedy rano czytasz Słowo Boże, to ono pracuje w tobie przez cały dzień. Zgodzicie się ze mną? Ono wtedy ma moc działać w tobie przez cały dzień. A więc nasycone Bożą mądrością serce to jest mądre serce. To jest takie serce, które umie wykorzystywać swój czas. Wiecie, diabeł w dzisiejszych czasach niekoniecznie będzie podsuwał nam grzechy, którymi odciągnie nas od Boga. Ale wystarczy, że zajmie nam czas. Że zabierze nam ten czas. I tak może trochę matematyki, ale myślę dosyć przerażającej matematyki. Według badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, przeciętny człowiek spędza w ciągu swojego życia 130 tysięcy godzin przed telewizorem. Wiecie, nic nam może teraz to jeszcze nie mówi, ale kiedy to podzielimy przez 24, wyjdą nam dni, kiedy to podzielimy przez 365, wyjdą nam lata. A lat wyszło 15. 15 lat swojego życia przeciętny Anglik spędza przed telewizorem. Myślę, że w Polsce wiele to się nie różni. Telewizor też jest czymś bardzo standardowym i mnóstwo czasu marnujemy na takie rzeczy. Z drugiej strony przeciętny Polak spędza dziennie od 3 do 5 godzin w internecie. W roku to jest jakieś 45 dni. Nie jest aż tak źle, nie? Czy 365 dni to jeszcze nie jest aż tak źle, czy 45 dni. Tak, ale gdy odejmiesz 108 dni, które spędzasz w pracy, gdy odejmiesz 121 dni, które spędzasz śpiąc po prostu, to wychodzi na to, że te 45 dni jest niczym innym jak 33% twojego wolnego czasu. Po co ta matematyka? Może ktoś zada pytanie. Myślę, że ta matematyka pokazuje nam, jak bardzo cenne są nasze chwile, naszego życia. Jak bardzo cenny jest czas, który Bóg tobie i mi daje. A z drugiej strony, jak bardzo odpowiedzialnie powinniśmy podchodzić do naszego życia, jeżeli Bóg dał nam to życie. Kiedyś staniemy przed Nim i zdamy sprawę z tego, jak wykorzystałem czas, który Bóg mi dał. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 14:30. Jest napisane tak: z Królestwem Niebieskim jest tak, jak z człowiekiem, który udając się w podróż wezwał swoich służących i powierzył im całą swoją majątność. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu zresztą według jego zdolności i odjechał. Zaraz też ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, obracał nimi i tak dalej, czytamy, że kolejny obracał, ale ten ostatni poszedł i zakopał, nie będę teraz czytać całości, ale czytamy od 26. Ale jego pan odpowiedział mu: sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie nie rozsypałem, ponieważ był tedy Powinieneś był wtedy powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie otrzymałbym co moje, razem z należnym zyskiem. Dlatego odbierzcie mu ten talent i oddajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie jeszcze dodane, żeby posiadał nadmiar. Temu zaś, kto nie ma, będzie zabrane nawet to, co ma. Tego zaś sługę, który nic nie wart, wyrzućcie na zewnątrz i w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bardzo mocny fragment, ale myślę, że można go odnieść do czasu, który Bóg nam dał. Bóg tobie i mi dał taki talent, najwspanialszy talent, czas. Nie możesz go kupić, nie możesz go nigdzie dostać dodatkowo, nie możesz powiedzieć, chwilę potrzebuję trochę więcej czasu, także jakoś prosiłbym, żeby mi dodać. Nie można tak zrobić, tak? Mamy tylko jedno życie, czas swojego pielgrzymowania mamy tylko jeden. Jak wykorzystasz swój czas? I po czwarte, już kończąc, musisz liczyć dni, dlatego że chwile, które przeminą, już nie wrócą. To historia, która się nie powtórzy, to tak naprawdę zamknięty rozdział w twoim życiu i nic tego nie zmieni. Chciałbym teraz, żebyście zwrócili uwagę. Ja będę jeszcze, chciałbym dalej mówić, ale w tle chciałbym, żeby leciała prezentacja, którą przygotowałem, taka krótka prezentacja. Ona będzie się zapętlać. Przygotowałem na tej prezentacji ludzi, którzy swoim życiem mieli większy lub mniejszy wpływ na tą ziemię. Mieli większy lub mniejszy wpływ na ciebie i na mnie. Jest David Wilkerson, który... Myślę, swoim życiem miał bardzo wielkie znaczenie dla każdego chrześcijanina, mimo że większość z nas go nigdy nie widziało. I osoby, które są bardzo znane w Polsce szczególnie, młode i stare, politycy. Wiecie, ale kiedy patrzę na tych ludzi, widzę jedno. Widzę ludzi, którzy osiągnęli bardzo wiele, ale wiem, że ich osiągnięcia, kiedy odeszli, nie miały już najmniejszego znaczenia. A znaczenie miało to, czy ich życie miało sens w Bogu. I kiedy stanęli przed Bogiem, to Bóg ich nie zapytał, co udało wam się tam osiągnąć na ziemi. Jakie polityczne zmiany wprowadziliście? Jaki był wasz kolejny utwór? Ale Bóg ich zapytał to samo, co zapyta każdego z nas. Co zrobiłeś z Jezusem Chrystusem? Co zrobiłeś z Jezusem Chrystusem? Dlatego dzisiaj... Bez względu na to, kim jesteś, jeżeli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, wiedz, że to jest właściwy moment. A z drugiej strony, jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi, wiedz, że czas jest nieubłagalny. Że czas cały czas idzie do przodu. Mówi się, że takie jest powiedzenie, że ząb czasu nadgryzł, tak, to i owo. To oznacza, że jest bezlitosny. I dlatego dzisiaj, młody człowieku, chcę ci powiedzieć, w życiu nie ma czasu na nudę. Jeżeli się nudzisz, to nie jesteś we właściwym miejscu. I dzisiaj wierzę, że Bóg chce powiedzieć do młodego, każdego człowieka, bądź jak Tymoteusz. Niech nikt cię nie gardzi ze względu na twój młody wiek. Dzisiaj Bóg mówi, niech nikt cię nie gardzi ze twojego wieku, ale działaj i czyń na moją chwałę. A z drugiej strony, do starszych osób, myślę, Bóg też chce powiedzieć, myślę, że nie jest za późno. Jeszcze nie jest stracone. Wiecie, kiedy przeczytam może Księgę Jozuego jeszcze, ostatni fragment i Kaleb tam mówi takie słowa, oto teraz już 45 lat upływa, jak Jahwe utrzymuje mnie przy życiu po wypowiedzeniu tych pamiętnych słów do Mojżesza w czasie wędrówki Izraelitów przez pustynię, a już dziś mam 85 lat. Jestem jeszcze tak samo silny jak wtedy, kiedy wypełniałem posłannictwo Mojżesza. Moje siły są takie same jak wtedy. Mogę tak jak wtedy stawać do walki, wyruszać na wyprawy i z nich wracać. Przekaż mi więc na własność tę górę, o której mówił wtedy Jahwe. Sam bowiem wówczas słyszałeś, że żyją tam Anakici w miastach wielkich i obwarowanych. Może Jahwe będzie ze mną i uda mi się ich pokonać, zgodnie z tym, co mówił Jahwe. Dzisiaj wiesz, że Bóg mówi do ciebie i do mnie. Naucz się liczyć dni swoje. Nieważne, ile masz lat. Zacznij wykorzystywać swój czas. Dlatego, że on nie wróci. Kiedyś możesz popatrzeć na swoje życie i powiedzieć, za dużo zmarnowałem. już dzisiaj nie mam tyle siły. Już dzisiaj nie mam tego potencjału, nie mam tyle werwy, żeby uczynić to, co Bóg ode mnie by chciał. Czas, który mija, nie wróci. I myślę, że za jakiś czas kolejny slajd mógłby być wypełniony Twoim zdjęciem, Twoim imieniem i nazwiskiem i datą. I wtedy staniesz przed Bogiem i On Cię zapyta, co zrobiłeś z tym czasem, który Ci dałem. Nie Twoje osiągnięcia, ale co zrobiłeś z tym czasem, który Ci dałem. Czy wykorzystałeś go tak, że wykonałeś to, co ma wartość w moich oczach. Amen.